Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 13 do 16. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 13 do 16. Mam tylko 16. Ma być od 13. Będzie 13. To ma pomagać podobno. Jest? Ach, halleluja. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwali Ojca waszego, który jest w niebie. Tekst wyzwania. Fragment Pisma Świętego, który z pewnością jest wielkim wyzwaniem. Czy to dobre, czy to jest przyjemne być miastem położonym na górze? Czy to jest przyjemne być ciągle na świeczniku? Czy lubicie być cały czas na świeczniku? A czy ten tekst nie to sugeruje? Może byśmy woleli tak schować się, wiecie? Chcielibyście, żebym tak głosił wam dzisiaj? Co? Bycie ciągle na świeczniku. Wiecie, jakie to jest wyzwanie? Z pewnością wiecie. Bycie na świeczniku to jest bycie widocznym. Tak? Ja jestem teraz na świeczniku. Co widzicie? Wszystko? No to ja się boję, Debora. Ja bym nie chciał, żebyście wszystko widzieli. Bycie na świeczniku to znaczy bycie obserwowanym. Zgadzacie się? Świecznik widać, miasto położone na górze widać. Bycie na świeczniku to bycie ocenianym. Tak? Bycie ocenianym. Bycie na świeczniku to bycie porównywanym. Bycie na świeczniku to bycie krytykowanym. Że może nie tak, jak trzeba. Ale też bycie na świeczniku to bycie pożądanym. Może ktoś chciałby zmiany miejsc. I Pan Jezus w tym tekście wypowiada takie słowa: wy jesteście światłością świata, wy jesteście miastem położonym na górze, a miasto położone na górze nie może się ukryć. Nawet gdybyśmy je próbowali ukryć, to się nie może ukryć. A więc, drodzy, jak ten tekst nam przybliżyć? O co tutaj chodzi? W jaki sposób my możemy znaleźć jakąś analogię, znaleźć jakąś historię, znaleźć jakiegoś człowieka, o którym możemy powiedzieć, że był miastem położonym na górze, o którym możemy powiedzieć, że jego życie było ciągle na świeczniku. I znalazłem taką postać, zresztą bardzo postać lubianą przeze mnie ze Starego Testamentu, i chciałbym nam tę postać dzisiaj troszeczkę przybliżyć i zobaczyć, jak on sobie poradził z tym. Ta postać to biblijny Józef. Józef, syn Jakuba, tak? Dobrze, ktoś mnie słucha. Ktoś tam, Władzia jest zawsze na posterunku, to taki zborowy anioł w cudzysłowie, który zawsze dobre słowo przekaże. Nie wiem, jak dobrze znacie tą historię, jak dobrze znacie Józefa. To kilka rozdziałów w pierwszej Księdze Mojżeszowej. No to może przeczytamy. Pierwszy fragment, pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, od 3 do 11 wersetu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział, od 3 do 11 wersetu. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Dokładnie tekst mówi, sprawił mu szatę wielu farb. Polscy tłumacze, ci tłumacze nasze Biblii Warszawskiej tak oddali farbę, szatę z rękawami, natomiast to była taka bardzo kolorowa szata. Szata, która była z wielu kolorów składająca się. Bracia jego widzieli, że ojciec kocha go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu Józef miał sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie, proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtedy snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mu, mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami, czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? Jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czy więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachowywał te słowa w pamięci. Będąc nastolatkiem się wyróżniał. Czym się wyróżniał? Wyróżniał się tym, że ojciec go miłował. Bardziej niż wszystkich innych braci. Jak się ma 12 synów, nie wiem, nikt chyba z nas nie ma takiego doświadczenia, jak tu wszystkich równo kochać? Jak się ma dwójkę, to można równo kochać dwóch? Chyba można, jak się ma 10? Może trzeba sobie jednego wybrać. No, Józef wybrał, Jakub wybrał Józefa. Miłość ojca była nad Józefem. Więc co zrobił? Sprawił mu szatę, która go wyróżniała spośród braci. Jak stało ich 12, to było od razu wiadomo, który to Józef, bo miał takie ubranie, którego nikt inny nie miał. Wielokolorowe miał ubranie, wyróżniony był. No ale zobaczcie, zyskał miłość ojca i nienawiść braci. Czy to już tak w życiu musi być? Powiedzcie mi. Widzimy w tym, zyskał miłość ojca i nienawiść braci. Czy chcecie tak? Czy wolelibyście, żeby było tak porówno? Ale w życiu tak jest. Nie wiem, czy zdajemy sprawę. Jeżeli jesteśmy na świeczniku, to zyskamy miłość i nienawiść. Jeżeli będziemy na świeczniku. Dla mnie on jest, ta historia jest obrazem, że my jako wierzący ludzie zyskujemy miłość ojca i nienawiść świata. To jest jakiś obraz, jakaś symbolika. No może tak trochę, wiecie, podkoloryzowana, ale jest to jakaś symbolika. W każdym razie taki jest początek historii o Józefie. Józef wyróżnia się miłością ojca, wyróżnia się swoim wyglądem z powodu tej szaty i wyróżnia się jeszcze tym, że ma sny. I te sny denerwują innych. Bo to temu snopowi, jego snopowi się inne snopy kłaniają. I te sny, jak powiedziałem, denerwują jego braci. Nawet ojciec ma jakieś uwagi co do tych snów, ale jest powiedziane, że zachowuje wszystkie słowa w pamięci. I teraz co się dzieje? Dalej, jak będziemy czytali tą historię, to dowiadujemy się, że ta nienawiść w sercu braci tak bardzo urosła, że postanowili go zabić. Postanowili go zabić i praktycznie już mieli ten cel doprowadzić do końca, ale w końcu któryś odezwał się, słuchajcie, nie róbmy mu krzywdy, sprzedajmy go. Zamienili śmierć na sprzedaż. Pomyślmy sobie, rodzeni bracia, własni bracia chcieli go zabić, taka była nienawiść w ich sercach z powodu tych snów. I z powodu miłości ojca, że postanowili go pozbawić życia, w końcu go sprzedali go w końcu do Egiptu, karawana go zabrała, nawet w jednym miejscu Biblii jest powiedziane, że ich błagał o litość. To jest już w innym, błagał ich o litość, oni nie posłuchali. Więc sprzedają go do Egiptu, no i w Egipcie mamy dalsze losy Józefa, mianowicie Józef trafia do ważnej osoby w Egipcie, do Potyfara. Pierwsza Mojżeszowa, 39 rozdział, werset od 1 do 6. 39 rozdział, wersety od 1 do 6. Ale jeszcze może wam zadam takie pytanie. Co się mogło stać we wnętrzu człowieka, który został tak potraktowany? Co się mogło stać w jego wnętrzu, jeżeli jego najbliższa rodzina, najbliżsi bracia w ten sposób go potraktowali? Co się mogło stać w jego wnętrzu? My byśmy powiedzieli, że on potrzebuje pomocy psychologicznej. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że potrzebuje jakiegoś terapeuty, który by mu pomógł stanąć na nogi, no bo po takiej traumie, po takim przeżyciu. Zobaczmy to, że Józef mógł się pogrążyć we własnym żalu, we własnym bólu, we własnym poczuciu niesprawiedliwości. Mógł być wrakiem człowieka po takim doświadczeniu, po takim przeżyciu. Jego serce mogło być skażone, jego serce mogło być zniszczone, jego serce mogło być pełne bólu, pełne pretensji i pełne żalu, nawet do Boga. Jak to, Boże? A co się dzieje z Józefem? Miasto położone na górze, człowiek na świeczniku. 39 rozdział, wersety od 1 do 6. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin faraona, dowódca straży przybocznej, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawił, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego, powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic już się nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. I dalej dowiadujemy się, a Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Józef zaczyna służyć w domu Egipcjanina. Jak myślicie, czy Józef opowiadał, jaką krzywdę mu zrobiła jego rodzina? Czy Józef chodził i żalił się, jak to niesprawiedliwy los go spotkał w życiu? Czym on wzbudził pewne zainteresowanie? Co było takiego w tym człowieku, że sprawiło, że Egipcjanin, że ludzie wokół niego widzieli w nim coś szczególnego? Żaleniem się, narzekaniem, krytyką, obmawianiem, tym wzbudził zainteresowanie. To robią wszyscy. Jak robisz to, to się niczym nie wyróżniasz. Jesteś jak każdy inny człowiek. Jeśli to robimy, to się upodabniamy do tego świata. Jesteśmy jak ten świat. Nie to wyróżnia człowieka. Człowieka wyróżnia to, gdy robi zupełnie inaczej. I Józef jest właśnie przykładem tego zupełnie innej postawy, bo on tam, będąc w niewoli, bo to była niewola, wziął się do pracy i Pan mu błogosławił. Wziął się do pracy, o tym czytamy. Zaczął wykonywać te wszystkie czynności, które mu powierzył, jako niewolnikowi powierzył mu Potyfar. A dalej dowiadujemy się, że Pan błogosławił wszelkie dzieło Józefa. Wszystko, czego się dotknął, Pan błogosławił. I to było na tyle widoczne, kochani, to było na tyle rozpoznawalne, że Potyfar powiedział: słuchajcie, to jest wyjątkowy człowiek, ja mu powierzę całe swoje mienie, zażądam mu wszystko, niech on teraz się tym zajmuje, a ja już mam święty spokój, to co ludzie lubią najbardziej. Czyli ja mam święty spokój. I faktycznie Józef zaczął wykonywać w tym miejscu czynności, zaczął po prostu służyć Bogu. I to jest moja pierwsza uwaga, pierwsza moja myśl. Józef, niezależnie od tego, co się działo w jego życiu, wiecie, że on nie miał wpływu na te okoliczności, że go bracia sprzedali? On nie miał na to wpływu, to było poza nim, poza jego wolą. On tylko prosił, nie róbcie tego, ale zrobili to. On nie miał wpływu na okoliczności, że znalazł się u Egipcjanina, że znalazł na te okoliczności wpływu nie miał. On miał jedynie wpływ na siebie. Chcę wam dzisiaj w kazaniu zwrócić na tą uwagę. My możemy nie mieć wpływu na wiele okoliczności, które dzieją się wokół nas, ale możemy mieć wpływ na to, jacy my jesteśmy. Możemy mieć wpływ na swoje serce, na swoją postawę, na swoje zachowanie. Możemy mieć wpływ na to, jacy my będziemy w tych okolicznościach, na które nie mamy wpływu. I Józef jest doskonałym przykładem człowieka, który nie mając wpływu na wiele rzeczy, miał wpływ na swoją postawę i tą postawą zadziwiał. Po prostu zaczął pracować, zaczął służyć Bogu w tym miejscu. Ja się zastanawiałem, jakie były jego modlitwy u Egipcjanina, jakie były jego wołania, co, o czym on z Bogiem rozmawiał. Może mówił: Boże, ja nie rozumiem drogi mojego życia, ja nie rozumiem, dlaczego taka jest droga mojego życia. Może nie rozumiem, dlaczego mnie spotkało to i to, ale wiem, że Ty jesteś ze mną, będę Ci służył. Tutaj, w niewoli, w Egipcie będę Ci służył. Więc służy, a jak czytaliście, był pięknej postawy, a jak był pięknej postawy, to Egipcjanki zaczęły się nim interesować i zaczęła się interesować nim żona Potyfara. No straszna sprawa. Nie, to nie chcę żadnych dziewczyn obrazić, ani kobiet, ale gdzie diabeł nie może, no nie. Tutaj akurat ta historia jest taka adekwatna do tego, historia Józefa. Nie wiem, czy to z tej historii jest wzięta ta opowieść, ale dokładnie było tak, że żona Potyfara zaczęła się przyglądać Józefowi i po prostu, no nie wiem, jak to powiedzieć, chciała go. On się absolutnie, stanowczo, zdecydowanie powiedział nie. I co, dostał za to medal? Dostał za to medal, że Potyfar go pochwalił, mówi: dobrze, że się oparłeś mojej żonie. Tak? Co go za to spotkało? Kolejna droga w górę, tak? Co go za to spotkało? Dostał się do więzienia. Po prostu żona Potyfara miała więcej udziałów w tym, co mówiła. Potyfar jej posłuchał, został skazany, znalazł się w więzieniu. No i teraz pomyślmy sobie, najpierw go sprzedają bracia, teraz zostaje niesłusznie, fałszywie oskarżony o coś, czego nie zrobił, zamiast zostać pochwalony, zostaje skazany do więzienia. Co się dzieje z duszą i sercem takiego człowieka? Czy to nie jest kolejna sytuacja, gdzie mógł powiedzieć: no teraz, Panie, to jestem słusznie rozżalony. Teraz jestem słusznie zagniewany. Teraz to mam słuszne poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. Teraz mogę być obrażony na cały świat wokół mnie. Teraz mam prawo być obrażony. Czy takiego Józefa odnajdujemy w Biblii? Czy takiego człowieka, który jest zagniewany, obrażony, który opowiada o wszystkich nieszczęściach, jakie go spotkały? Teraz mamy 39 rozdział, 1 Mojżeszowa 39 rozdział, od 20 do 23 wersetu czytamy. Następnie Pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. I to ważne zdanie, ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapełnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Jakim on był błogosławieństwem, ten Józef? Ja bym chciał mieć takiego Józefa. Tak? Chcielibyście mieć takiego Józefa? Wtrącili go do więzienia, a się okazuje, że on znów w więzieniu jest rozpoznawany. Tam było wielu więźniów. Józef się wyróżnia. No czym się ten człowiek wyróżniał? Już tej szaty nie miał, którą mu chyba ojciec sprawił. Czym się on wyróżniał? Czym się wyróżniał? Jak myślicie? Coś było w nim szczególnego? Co on tam robił w tym więzieniu? Opowiadał, jaka to podła jest żona Potyfara? Opowiadał, jaki to podły jest Potyfar? Jaka jest niesprawiedliwość wielka w Egipcie? Tym się zajmował? I on się wziął do pracy. Zaczął robić to, co było mu w jego zakresie, w jego możliwościach. I ludzie zobaczyli, ten przełożony więźnia zobaczył, że Bóg mu błogosławi, temu młodemu człowiekowi. Jak zobaczył, że Bóg mu błogosławi, więc wyróżnił go, postawił go znowu na świeczniku i uczynił go w pewnym sensie przełożonym na tym wszystkim, co działo się w więzieniu. Znów Józef na świeczniku. Kolejna sytuacja, kiedy nie ma wpływu na okoliczności. ale ma wpływ na swoją postawę. To jest jak gdyby główne moje przesłanie dzisiaj. Nie mamy wpływu wielokrotnie na nasze okoliczności, ale mamy wpływ na naszą postawę, naszego serca. Na to mamy wpływ. To, jakim będziemy człowiekiem, jak się będziemy zachowywać, jak będziemy służyć Bogu w okolicznościach, na które nie mamy wpływu. To właśnie przykład Józefa jest absolutną ilustracją tej myśli. Pan Jezus, kiedy powiedział, że jesteście miastem położonym na górze, że jesteście postawieni na świeczniku, to mówił o postawie naszego serca, nie mówił o okolicznościach, w których się znajdziemy. Dlaczego jest tak, że my uzależniamy to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy od tego, co jest wokół nas? Zobaczcie, czy nie ma takiej analogii? Jak wokół nas wszyscy pływają, to my też pływamy. To taka tylko jakaś przenośnia. Jak wokół nas wszyscy obgadują, to my jakoś jesteśmy tak mocno pociągnięci, żeby stanąć w kółeczku. Jak wszyscy koło nas narzekają, to my jesteśmy pociągnięci, żeby do nich dołączyć, chociaż nawet nie mamy powodu. Wierzę, że Józef zajmował zupełną inną postawę. Stawał w innym miejscu. Dzięki temu mógł być na świeczniku. Dzięki temu mógł być miastem położonym na górze. Dzięki temu mógł być tym, który rzuca światło. Dzięki temu Bóg mógł go użyć, a inni mogli to zobaczyć i mogli doświadczyć Bożej łaski. Później zdarzyło się, że do tego więzienia trafiło dwóch ważnych ludzi. Do tego więzienia trafił podczaszy królewski, czyli ten, który podawał puchar faraona, i trafił piekarz, który wypiekał wypieki dla faraona. Trafili do tego więzienia, zaniepokojeni, co się może stać dalej z ich życiem. Mieli sny tej samej nocy, mieli sny jeden i drugi. Nie wiedzieli, co te sny oznaczają. Przyszli do Józefa. Józef im te sny, co zrobił, wyjaśnił. Opowiedział, wyjaśnił im sny, które oni mieli, i stało się zgodnie z tym, co Józef powiedział. Tak się stało, jak Józef wyjaśnił sny. I na koniec, kiedy już ten podczaszy wychodził z więzienia zgodnie z tym, co było we śnie, Józef mówi do niego: wiesz co, ale jak będziesz u faraona, to wstaw się za mną, wspomnij za mną, że ja tu niewinnie siedzę. To jest jedyny moment, kiedy Józef próbuje się własnymi rękami ratować. Próbuje jak gdyby sobie poprawić tę sytuację, ale to się okazuje, że tylko podczaszy przekroczył próg więzienia i co? Zapomniał. Wiecie, to jest przedziwne, bo jak można zapomnieć, że od kogoś się pożyczyło pieniądze? Ja spotkałem ludzi, którzy zapomnieli, że ode mnie pożyczyli pieniądze. Można zapomnieć to? Powiedzcie. Można, Robert, można zapomnieć? Zdarzyło ci się zapomnieć, że pożyczyłeś pieniądze od kogoś? Aha, to by się nie zdarzyło. No to skąd wiesz, że można? Jak sobie, komu się zdarzyło, no przepraszam za takie głupie pytanie, nie? Komu się zdarzyło zapomnieć, że pożyczyłeś od kogoś pieniądze? Dziękuję Wam za odwagę. Ale to była chyba drobna suma. A, to tam wiesz, drobna suma. 4 złote na bilet. 4 złote, nie? Ale grubszą sumę, nie? Na przykład zapomnieć. Nie? Czasami zapomnimy, może się tak zdarzyć, nie? Ale słuchajcie, ten podczaszy po prostu zapomniał, że przed chwilą ktoś wyłożył mu sen, i stało się tak, jak sen mówi. Ale można powiedzieć tutaj to przysłowie użyć: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Co się stało dalej? Mianowicie dalej było to, że teraz faraon ma sen. Teraz faraon ma sen. Jak faraon ma sen, to jest już poważna sprawa, bo wezwał wszystkich swoich tam magów, żeby mu ten sen wyłożyli. Okazuje się, że nikt tego snu nie może wyłożyć. I wtedy eureka przyszła na podczaszego. Wtedy sobie przypomniał, bo wtedy miał sobie dopiero przypomnieć. Właśnie, bo najpierw musiał faraon mieć sen. No co by dało, żeby Józef wyszedł z więzienia, a później by go szukali nie wiadomo gdzie, a tak to czekał w więzieniu na sen faraona. W dobrym miejscu, nikt go stamtąd nie zabierał, nie porywał, on czekał na ten moment. Chcę wam powiedzieć, że Bóg kieruje tym wszystkim. On czekał, żeby go łatwo było stamtąd przyprowadzić, żeby nie trzeba było go szukać po całym Egipcie. Czekał w więzieniu na sen faraona. Faraon miał sen, więc po czasie sobie przypomniał, mówi, przypominają mi się moje grzechy. Właśnie od tego zaczął, przypominają mi się moje grzechy. Jest taki człowiek w więzieniu. I czytamy w 41 rozdziale od 14 wersetu. Wtedy Faraon kazał sprowadzić Józefa, wyprowadzono go więc śpiesznie z więzienia. A gdy go ostrzygli i zmienili szaty, no tutaj już go, wiecie, przygotowują na spotkanie z Faraonem, przyszedł do Faraona. Wtedy Faraon rzekł do Józefa, miałem sen, a nie ma nikogo, kto by go wyłożył, ale o tobie słyszałem, że gdy usłyszysz sen, umiesz go wyłożyć. Józef odpowiedział Faraonowi, nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli Faraonowi pomyślnej odpowiedzi. Słuchajcie, ten człowiek jeszcze tego był skromny. Nie myślał o sobie więcej, niż należy myśleć. Słyszałem, stoi przed Faraonem, słyszałem, że umiesz wykładać sny. Owszem, mistrzu. Tak. Jego odpowiedź jest odpowiedzią naprawdę, którą warto zapamiętać. Nie w mojej to mocy, ale Bóg da Faraonowi dobrą odpowiedź. Więc znacie ten sen Faraona, chyba jeden z najsłynniejszych snów świata. I to jest, przyśnił się Faraonowi, jeden z chyba z najbardziej znanych snów świata. Sen o 7 krowach. Chudych? Nie, najpierw tłuste, nie? Najpierw było dobrze. Najpierw było 7 krów tłustych, wypasionych, takich jak z Bieszczad. Tam, które się paszą na tych, które dużo mleka dają. A później 7 krów szpetnych, takich, że szpetnych nie ma na całej ziemi. Takich. Tak samo było z kłosami, 7 kłosów pełnych, wypasionych kłosów, a i później 7 kłosów pustych. I Faraon nie mógł spać, nie mógł normalnie funkcjonować z powodu tego snu. I Józef staje przed nim i mówi mu, co Bóg ma mu do powiedzenia przez te sny. Wykłada mu, wyjaśnia mu te sny. Można sobie o tym przeczytać. To jest cały fragment 41 rozdziału 29 wersetu. Wyjaśnia mu te sny. Ten sen oznacza, że będzie 7 lat wielkiej obfitości w ziemi egipskiej i 7 lat wielkiego głodu. I dalej Józef mówi, niech więc Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego. Niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech Faraon działa, niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera 5 część urodzajów w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia Faraona, niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej i kraj nie będzie wyniszczony przez głód. Podobało się to Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego jak ten? Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by tak byłby tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały mój lud. Tylko tronem będę większy od ciebie. Na to rzekł Faraon do Józefa, oto ustanowiłem cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Dla mnie to jest jak zmartwychwstanie. Dla mnie to jest jak opis zmartwychwstania z więzienia, wiecie, na tron prawie. Jednego dnia. Można powiedzieć, takie historie to gdzie? Przepraszam, Dorotka, mówiłaś coś. W Ameryce. Myślałem, że w bajkach. Z jednego dnia z więzienia, wiecie, z łachów więziennych do pałacu, na prawie bycie drugim po Faraonie w Egipcie. Wiecie, taka hollywoodzka baśń, tylko że prawdziwa, tylko że z Biblii. No to więc teraz możemy zadać pytanie, no to co teraz Józef robi, kiedy znalazł się już w pałacu? Kiedy już dostał, wiecie, swojego Audi? bo my tak gdzieś tam, tak, dostał już swój rydwan, tak? Dostał już. Dostał już swój dom taki, wiecie, dostał taki dom, że ach. Dostał służbę, dostał wszystko, co chciał, dostał złoty łańcuch, dostał pieczęć. To co teraz Józef powinien robić? Powinien się położyć, powiedzieć, teraz po tych wszystkich latach, wiecie, u Potyfara niewolnik, w więzieniu, teraz w końcu mi się należy, żeby trochę pożyć, trochę podpoczywać. Co się dzieje z Józefem? Józef bierze się do pracy. I co się dzieje? I Bóg mu błogosławi. Zbierają zboże. Było tak dużo zboża zebrali, że nie można było już tego zliczyć. Zebrali to. Wiecie, on tym wszystkim zarządzał. Ten jeden człowiek tym wszystkim zarządzał. Budował spichlerze. Jak się przechowuje zboże? Czy jest możliwość przechowania zboża przez 7 lat, żeby się nie zepsuło? Wiecie, on musiał naprawdę mieć jakiś wielki dar od Boga, żeby wiedział, jak to zboże zebrać, jak to zboże przechować. Silosy jakieś specjalne zbudować. Było tyle zboża, co piasku podobno zebrano, tak wiele. I on to wszystko nadzorował przez 7 lat, a później przez następne 7 lat sprzedawał to, nadzorował sprzedaż tego tym ludziom, narodom, które nie miały nic. Ta pozycja była nie po to, żeby się mu kłaniali. Ta pozycja była po to, żeby wykonać pracę i zadanie. Jeżeli Bóg daje człowiekowi pozycję, to po to, żeby człowiek wykonał zadanie, które Bóg mu wyznacza. I patrząc na życie Józefa, tak jak powiedziałem wcześniej, wyszedłem od tego fragmentu, że nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie może się ukryć świecznik, który jest postawiony na stole i który świeci. Dla mnie życie Józefa jest takim przykładem życia, które oddziaływało w silny sposób na innych. Ale patrząc na Józefa, mam tą świadomość, że ten człowiek został tyle razy w życiu skrzywdzony, tyle razy został w życiu zraniony, że mógł pogrążyć się w własnym bólu, własnym żalu, w poczuciu niesprawiedliwości i mógł się pogrążyć w własnej krzywdzie. To był człowiek, który mógł, jego psychika mogła zostać zdewastowana i mógł po prostu żyć gdzieś zupełnie w jakimś zamknięciu, we własnym więzieniu, własnego serca. Ale to był człowiek, który miał świadomość, że Bóg jest z nim. To chcę bardzo mocno powiedzieć, to był człowiek, który miał świadomość, że Bóg jest z nim. To był człowiek, który miał świadomość tego, że nie ma wpływu na okoliczności, ale ma wpływ na to, kim będzie w tych okolicznościach. Dla mnie jest on wielkim wyzwaniem, wielką inspiracją, żebym skupił się na tym, na czym mogę się skupić. Jeżeli nie mogę zmienić świata wokół mnie, to mogę swoje serce zachować w prawości i świętości przed Bogiem. To mogę. Mogę moją postawą wskazywać na Pana Jezusa Chrystusa. Mogę. Na tym polega bycie miastem położonym na górze i na tym polega bycie światłością dla świata. I kończąc, chcę zacytować rozdział Filipian, 4 rozdział, wersety od 8 do 9. Filipian, 4 rozdział, wersety od 8 do 9. Wreszcie, bracia, siostry, mogę też do sióstr? Nie, kto? Dobrze słyszałem, czy? To siostry, jak chcecie, to słuchajcie. To... Wreszcie, bracia, wreszcie ludzie wierzący, myślcie tylko o tym, może razem, myślcie wreszcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. No i co wy na to? To jest taki ruch ręką, nie? Co wy na to? Czy Józef jest dla nas wyzwaniem, żeby tak być? Ale przecież tyle krzywdy, tyle niesprawiedliwości, tak pod górę, no jak? Jak tu myśleć o tym, co czyste, co miłe, co sprawiedliwe, co chwalebne, co godne pochwały? Jak? No to czytajmy dalej. Czyńcie to, czego się nauczyliście, pisze apostoł Paweł, i co przyjęliście, i co słyszeliście, i co widzieliście u mnie, wspaniała postawa tego człowieka, i jaka jest obietnica? A Bóg? Bóg pokoju? A Bóg pokoju będzie z wami. O co chodzi? Czy nie o to chodzi? Czy nie o to chodzi, żeby Bóg pokoju był z nami? Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają świecznika i nie wkładają go pod stół, lecz stawiają go na stole, żeby światło świeciło wszystkim. Józef może być dla nas obrazem takiej postawy. A apostoł Paweł podsumowuje to w ten sposób, nawołując nas do właściwego myślenia, do właściwej postawy, kończąc, a Bóg pokoju będzie z wami. Zapraszam was do modlitwy.